podcasty Nowej Europy Wschodniej.
Wojna Rosji z Ukrainą i postawa Niemiec wobec Kijowa była na samym początku bardzo wstrzemięźliwa. Dopiero rozwój wydarzeń na froncie i brutalność rosyjskiej inwazji spowodowały mocne zamieszanie w polityce Berlina. Teraz choćby sama szefowa resortu obrony apeluje, by NATO mocniej wspierało i chroniło swoich członków. Polityka niemiecka to do tej pory balansowania, wręcz akrobacje. Jak z jednej strony pozostać lojalnym członkiem sojuszu, a jednocześnie nie drażnić Rosji, z którą łączą Niemców interesy gospodarcze. Symbolem tej współpracy jest oczywiście uszkodzony teraz, ale jednak ciągle leżący na dnie Bałtyku gazociąg, jedna i druga nitka Nord Stream. Co się zmienia w polityce niemieckiej w kwestii bezpieczeństwa? Czy Niemcy boją się Rosji i czy NATO jest dla nich rzeczywistym gwarantem pokoju na starym kontynencie? To pytanie do dr Agnieszki Łady-Konefał, niemcoznawczyni, wicedyrektorki Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pierwsze pytanie, może niekoniecznie co się zmienia, bo podyskutujmy chwilę o samych Niemcach. Czy Niemcy boją się wojny? Czy Niemcy boją się i czują zagrożenie płynące ze strony Rosji, czy ze strony tego zamieszania, które jest, a nazywamy wojną Rosji z Ukrainą?
Generalnie tak, natomiast trzeba tutaj powiedzieć sobie bardziej szczegółowo, czego się boją, znaczy jakiej wojny się boją. Czy boją się drażnić Rosji, czy boją się, że wejdą w tą rosyjsko-ukraińską wojnę, czy że dojdzie do wojny atomowej, bo to są wszystkie te pytania, które sobie Niemcy stawiają. I na przykład na pytanie, dosłownie najnowsze dane z ARD Deutschlandtrend, czyli ogólnoniemieckiego sondażu, który jest regularnie w Niemczech przeprowadzane przez niemiecką telewizję ARD, większość badanych twierdzi, że tak, że boi się, że Niemcy zostaną wciągnięte bezpośrednio w wojnę rosyjsko-ukraińską. Tak mówi większość badanych, czyli koło 60%. To pokazuje, że generalnie Niemcy tak, zastanawiają się nad tym, ale dlaczego, że zostanie wciągnięta? Bo boją się, że drażnią za bardzo Niemcy Rosję, że raczej rząd federalny powinien troszeczkę bardziej się powstrzymywać, żeby nie prowokować Rosji. Tak uważa obecnie 47%. 43% mówi, nie, trzeba zdecydowanie reagować mocniej, żeby pokazać siłę wobec Rosji, ale ta grupa jest coraz mniejsza, jeżeli patrzymy na ostatnie miesiące. I to pokazuje właśnie bardzo ciekawie te trendy w Niemczech, jak bardzo jest podzielone niemieckie społeczeństwo wobec tej wojny i przede wszystkim wobec tego, co należy robić, bo to, że tam się dzieje tragedia w Ukrainie, to Niemcy są zgodni. Ale jak oni, Niemcy, powinni zareagować, to już tej zgody nie ma i dlatego też właśnie niemiecki rząd zapowiada jedno, później się waha, nie realizuje, zwleka, nie komunikuje wszystkiego, bo wie, że zwłaszcza wyborcy partii, głównej partii rządzącej SPD są tutaj podzieleni i wstrzemięźliwi, jeżeli chodzi o pomoc militarną.
To jest bardzo ciekawe, o czym teraz mówimy, bo to też pokazuje i może tłumaczy niejako moje porównanie kanclerza Olafa Scholza do akrobaty, który, tak jak przed chwilą pani mówiła, z jednej strony mówi tak, z drugiej strony mówi jeszcze coś innego, nawet czasami wykluczając swoje wcześniejsze zapowiedzi. Zapowiedzi oczywiście dotyczące wysyłania broni różnego rodzaju, włącznie z czołgami, prawda? To tego byliśmy świadkami. Ja myślę, że niewiele osób jest w stanie całą tą sytuację chronologicznie przytoczyć, bo to było tak skomplikowane i tak niezwykłe. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć też i pokusić się o taki komentarz, że dla Niemców na pewno wojna w Ukrainie była szokiem, ale dla Europy, a szczególnie Europy Środkowej, szokiem była również postawa Niemiec i te akrobacje słowne kanclerza na temat pomocy dla Kijowa zadały proste pytanie, czy jeżeli nas zaatakują, to Niemcy okażą się lojalnym sojusznikiem w NATO. To też są takie pytania, które jestem ciekaw, czy w Niemczech są słyszane.
Tak, to są słyszane pytania, ale oczywiście słyszane przez kogo? Tak na pewno przez niemieckie elity polityczne, przez rząd federalny. No chociażby Annalena Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, która była w Warszawie z wizytą 3 i 4 października, powiedziała bardzo wyraźnie, ale naprawdę bardzo wyraźnie, że stoimy po waszej stronie w przypadku jakichkolwiek problemów, jeżeli by cokolwiek się działo, możecie na nas liczyć. To chodziło także o ewentualny konflikt, tak, który jest oczywiście o wiele mniej prawdopodobny, tak, niż najazd na Ukrainę, ale mimo wszystko bardzo wyraźnie powiedziała, że w przypadku takiej sytuacji możecie na nas liczyć, stoimy po waszej stronie, ale z drugiej strony społeczeństwo niemieckie aż tak się nie garnie do właśnie wysyłania broni, zaangażowania bezpośredniego. I tutaj, tak jak na początku wspomniałam, przytaczając te kilka danych, to trzeba też wspomnieć o tym, że czego Niemcy się boją. Czy Niemcy się boją bezpośrednio tego, że Rosja jest dla nich zagrożeniem militarnym? No nie aż tak bardzo. W badaniu Barometr Polska-Niemcy, które przeprowadzaliśmy jako DPI Instytut Spraw Publicznych tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, większość Niemców mówiło, że tak, że obawia się tego zagrożenia militarnego ze strony Rosji, bo był ten szok, że w ogóle Rosja jest w stanie zaatakować. Teraz mam przed sobą inne badanie przeprowadzone przez Fundację Kerbera i tam już 22% mówi, że zagrożenie militarne ze strony Rosji dla bezpieczeństwa Niemiec, tylko 1/5 mówi, że jest wysokie, a 50%, że jest niewielkie, a 1/4, że żadne, czyli to już nieco spadły te obawy. One są zdecydowanie mniejsze już obecnie niż w Stanach Zjednoczonych nawet, czy w Polsce, ale jest cały czas, dlaczego ci Niemcy nie chcą się angażować, dlaczego mówią, połowa z nich mówi, że nie drażnić Rosji. Z kilku powodów, ale jednym z nich jest przekonanie, bo jeszcze nie daj Boże zostaniemy wciągnięci w konflikt atomowy. I to jest coś takiego, takie zimnowojenne przekonanie, nie to, że militarnie, że Rosja na nich najedzie, tylko że będzie jakiś ogólnoświatowy konflikt atomowy, no i Niemcy będą jego częścią. I tego duża część niemieckiego społeczeństwa się obawia. No i na oczywiście kwestia to jest te wszystkie wpływy rosyjskie, które tu już były wspomniane, interesy gospodarcze i to, że już powoli tak ta wojna niestety powszednieje, ceny energii rosną, no jest takie poczucie, już może niech oni się dogadają, no bo ile my możemy tutaj płacić na energię, mieć problemy energetyczne, cierpieć gospodarczo, przecież trzeba się wreszcie dogadać. Jest silna grupa w Niemczech, która nadal tak twierdzi.
Jedna z liderek Partii Zielonych ostatnio mówiła, że szkoda, że nie słuchaliśmy Polski. Szkoda, że nie słuchaliśmy Polski, jeżeli chodzi o gazociąg Nord Stream 1 i 2. Szkoda, że nie widzieliśmy zagrożenia ze strony Rosji, tak jak to mówiły te kraje, no, które jednak cały czas są uważane za tych mniejszych bądź młodszych członków zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. A Unia Europejska uważa przecież NATO za filar swojego bezpieczeństwa. Także tu możemy mówić o jedności logicznej, prawda, poczucia bezpieczeństwa i rozmowy na temat bezpieczeństwa w Europie. Jak to jest odczuwane wśród Niemców? Czy oni też widzą, że można było nas posłuchać i no, tego młodszego brata jednak mimo wszystko?
Wielu komentatorów czołowych dzienników, tygodników tak pisze na ten temat, że Polacy, Litwini, Bałtowie w ogóle mieli rację, trzeba było ich słuchać. Jest taki efekt, aha, jednak to my się myliliśmy.
No to jest niesamowitego.
To jest dla Niemców niesamowite, żeby tak przyznać. My akurat w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich skończyliśmy takie duże badanie, w którym nam wyszło, że w ogóle w prasie, w ogóle w komunikacji polsko-niemieckiej my jesteśmy takim uczniem, a Niemcy są zawsze takim nauczycielem. Tak? I to nauczyciel poucza, ma rację, odpytuje, a uczeń musi się dopiero uczyć, nie zawsze wie, popełnia błędy, a tu nagle się zmieniają te role. To ten uczeń miał rację i to on ma prawo teraz pouczać nauczyciela, co trzeba robić. Niemcom się trudno oddalać w tej roli. I tak jak powiedziałam, komentatorzy o tym piszą, część niemieckich polityków też to bardzo mocno przyznaje, ale no chociażby ostatni wywiad z Olafem Scholzem, który przeprowadził dziennik Die Welt i on też jest przedrukowany w Gazecie Wyborczej. Scholz mówi, że no ja zawsze wiedziałem, że nie można się uzależniać energetycznie od Rosji, bo to zagrożenie. No ciekawe, no. Był w zeszłym rządzie tak samo i to jako minister odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i jakoś wiele nie zrobił. I to jego SPD przede wszystkim bardzo chciała tego gazociągu i to nie jest tajemnicą, że ona, że to SPD bardzo naciskała na Merkel. Teraz wszyscy na Merkel jakby zwalają winę, a on twierdzi, że on wiedział. No, no właśnie, to jest ta...
To jest ta akrobacja. To jest ta akrobacja.
To jest dokładnie ta akrobacja, tak? I ona jest bardzo widoczna w niemieckiej polityce, ale żeby już skończyć ten wątek, część niemieckich polityków, w tym prezydent Steinmeier, otwarcie bije się w piersi, mówi, pomyliłem się względem Rosji. Czyli to nie jest tak, że wszyscy politycy mówią, nie, nie, ja zawsze tak myślałem, tylko się nie dało. Nie, część przyznaje wprost, pomyliłem się, źle oceniłem sytuację, popełniłem błędy w tym, co robiłem.
Ukraina stała się takim testem lojalności sojuszniczej w NATO, między innymi z powodu zachowania Berlina, ale to już omówiliśmy. Natomiast pytanie jest, czy jest debata na temat NATO? No bo to jest w tym momencie rzecz fundamentalna dla bezpieczeństwa naszego regionu i w ogóle całej wspólnoty. I tutaj w grę wchodzą kolejne pieniądze, mianowicie na Bundeswehrę, która wymaga reformy. Tutaj oczywiście nie chcę wkraczać na bardzo technologiczne podwórka, ale jeden z polityków, nawet nie wiem, czy to nie Olaf Scholz, mówił o tym, że chce takiej armii, której okręty pływają, czołgi jeżdżą, a żołnierze są dobrze wyekwipowani. To są słowa, które wiele mówią o dość niedobrym stanie Bundeswehry w kraju, który jest fundamentem bezpieczeństwa oraz ekonomicznego bezpieczeństwa Europy.
Faktycznie Bundeswehra jest, była i nadal jest, bo te inwestycje dopiero się zaczynają, w bardzo złym stanie i to było powodem do wielu żartów w ostatnich latach. No, przestają być śmieszne, jak obok toczy się wojna, tak, obok granic Unii Europejskiej. I te zapowiedź Scholza o doinwestowaniu Bundeswehry, o tym, że Niemcy wreszcie będą wydawać te obiecane 2% PKB swojego budżetu, do którego się zobowiązują wszyscy członkowie NATO, żeby wydawać na zbrojenia. To była wielka zmiana, bo do tej pory to było 1,3% PKB. To jest fizycznie, finansowo zmiana, ale to dopiero oczywiście będzie, tak? No bo to trzeba wszystko wyprodukować, zamówić, kupić. Natomiast po tej zapowiedzi też to nie było tak, że wtedy był konsensus Bundestagu głównych partii, też opozycyjnych. CDU zawsze zresztą chciała zwiększenia wydatków, czyli tutaj poparła partie rządowe. Ale pytanie jest, dobrze, to są tam na kolejne 2-3 lata zaplanowane takie wydatki, co dalej? Bo to nie wystarczy, trzeba ułożyć dalej. I też jest taka prawda, że jak Niemcy mówią, no nie wyślemy Ukrainie takiego czy takiego sprzętu, bo go nie mamy, to też jest prawda, bo nie ma Bundeswehra niektórych rzeczy, natomiast niemiecki przemysł zbrojeniowy może wyprodukować, produkuje i też nie jest tajemnicą, że przez lata wysyłał różny sprzęt do różnych rejonów, także rejonów, gdzie trwały konflikty zbrojne. I tu jest z kolei kwestia, na ile rząd niemiecki, bo rząd zawsze musi pozwolić danej fabryce, danej gałęzi przemysłu na taką sprzedaż, na ile rząd pozwala wysyłać takie rzeczy do Ukrainy. No wreszcie to się zmienia. Przykładem jest system obrony przeciwrakietowej. Takie 4 systemy mają Niemcy dostarczyć. Pierwszy już dotarł do Ukrainy i z tego co wiem został użyty i przechwycił 5 wystrzelonych rakiet, które powinien przechwycić. Te 5 na 5 zostały przechwycone. I to jest takie symboliczne, żeby też Niemcy wiedzieli, okej, jesteśmy naprawdę ważni, żeby ten sprzęt dostarczać. To jest ważne, bo to realnie pomaga chronić cywilów. Tak? I myślę, że ten przekaz jest też kluczowy dla niemieckiego społeczeństwa.
Kiedyś takim słowem kluczowym dotyczącym i bezpieczeństwa, i polityki wobec Wschodu, bo to też jakoś łączy się, prawda, w logiczny sposób, była nazwa Ostpolitik. A teraz, czy Zeitenwende to jest to określenie, które rzeczywiście ma szansę być zrealizowane, czyli to, co obiecuje kanclerz, że te miliardy euro, które będą wydane na armię i na Bundeswehrę, która wymaga takich reform?
No na pewno ta zmiana jest, to znaczy to, co się określa zmianą Zeitenwende, czyli ta zmiana epokowa, jeżeli chodzi właśnie o to, że nagle się wydaje tak dużo na armię, że jest ku temu konsensus polityczny, że się przestało energetycznie wiązać z Rosją i że w ogóle Niemcy chcą się angażować militarnie.
O, i to jest bardzo też poważny przełom, prawda? Nawet patrząc na Afganistan i zaangażowanie
tam. Tak, ale oczywiście to jest tak, że z naszej polskiej perspektywy to jest nadal za mało, za późno i za wolno. Ale z punktu widzenia niemieckiej opinii publicznej to jest przełom, bo to jest naprawdę wielki zwrot. Tylko, że my tego tak nie dostrzegamy, bo dla nas to jest takie oczywiste, że trzeba, a dla Niemiec przez lata to nie było takie oczywiste. I znowu wróćmy do tego Scholza i do opinii publicznej. Jeżeli są kolejne wybory do Landtagów, tak, w Niemczech to jest tak, że jako kraj federalny tam są ciągle jakieś wybory i politycy jeżdżą i słyszą wyborców, którzy mówią, że właśnie boimy się, że będziemy zaangażowani w tą wojnę, nie wysyłajmy broni, no bo trzeba stawiać na dialog, negocjacje przywołane przez pana redaktora Ostpolitik, tak, to właśnie ona jest tym symbolem, że to było zbliżenie przez dialog, zbliżenie przez gospodarkę i Niemcy przez lata byli w tym utwierdzani. Ciężko im teraz powiedzieć, że no sorry, ale to nie zafunkcjonowało, trzeba stawiać na zbrojenia, bo zupełnie inaczej wychowywano pokolenia Niemców po II wojnie światowej. Dlatego ta Zeitenwende jest wielkim przełomem, chociaż z naszej polskiej perspektywy życzylibyśmy sobie jej szybciej, jeszcze bardziej zdecydowanie, żeby za słowami szły też bardzo konkretnie czyny. One zaczynają być widoczne, ale jak widzimy, oczywiście potrzeba więcej.
A jeszcze jak widzą Niemcy, bądź niemieccy politycy również, tą, nazwijmy, zmianę epokową dotyczącą widzenia Ameryki, widzenia obecności amerykańskiej w Niemczech, bo przecież ona jest dość poważna, często kontestowana chociażby podczas zimnej wojny, ale no baza Ramstein, tu kolejny symbol, prawda, obecności Amerykanów w Niemczech. Czy oni NATO utożsamiają z amerykańską dominacją w Europie, czy raczej NATO widzą i Amerykę jako tego gwaranta prawdziwego bezpieczeństwa, że ta Ameryka póki jest, to bardzo dobrze, dzięki Bogu, niech będzie, bo dlatego chociaż funkcjonuje ten parasol bezpieczeństwa. I tak to jest widziane, czy raczej próba jest odejścia i próba jest złapania tego parasola bezpieczeństwa we własne ręce tylko i wyłącznie i zdystansowanie Ameryki?
Tutaj no, jest kilka wątków. Generalnie ten stosunek Niemców do Ameryki jest skomplikowany, bo Amerykanie no, przez lata gwarantowali bezpieczeństwo Niemiec zachodnich i realnie pomagali w odbudowie powojennej Niemcom zachodnim. I Niemcy, to jest takie coś od podziwu i wdzięczności przez łatwo przejść do takiej niechęć, no bo jak ktoś komuś za dużo pomaga, to tak już ten drugi chce pokazać, że wcale ten mi nie jest potrzebny. I to jest takie troszeczkę takie ciekawe podejście. Był bardzo dużo antyamerykanin, zwłaszcza podczas prezydentury Donalda Trumpa. I generalnie te relacje są takie no na pewno dalekie od tego, jak my w Polsce postrzegamy rolę Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o NATO, no to większość osób mówi, że NATO jest ważne dla bezpieczeństwa Niemiec. Tak? Znowu tutaj przytoczę najnowsze badania, tym razem z lata tego roku, to 60% mówi tak, jest bardzo ważne, 30% mówi, że jest ważne, czyli no, absolutna większość uważa, że jest ważne, ale faktycznie postrzegane jest NATO jako sposób takiego przewodzenia Stanów Zjednoczonych w Europie, co nie do końca się Niemcom podoba. Jeszcze bardziej się nie podoba Francji, tak? To żeby też była jakaś relacja tutaj zachowana.
Oczywiście, tradycyjnie się nie podoba.
Więc dlatego to Francja chce się zawsze dogadać z Niemcami, żeby te Stany Zjednoczone tutaj troszeczkę im przytrzeć nosa, żeby wypracować inne rozwiązania, ale jeżeli chodzi o takie przykłady, jak tutaj pan redaktor przytoczył o bazach stacjonowania Amerykanów w Niemczech, to tu nie ma dyskusji, że trzeba się ich pozbyć. Ale też nie ma czegoś takiego, że tak jak u nas w Polsce jest hura, Amerykanie wzmacniają, przyjeżdżają kolejne amerykańskie czołgi. Przecież też w ostatnich latach tak, te czołgi były witane na ulicach przez Polaków z powiewającymi chorągiewkami, a w Niemczech raczej były protesty, jak one jechały przez Niemcy. I to pokazuje właśnie ten ambiwalentny stosunek.
Wiadomo, że struktura bezpieczeństwa NATO nie może być bez wsparcia ekonomicznego, bez wsparcia Unii Europejskiej. To znaczy te dwa motory muszą grać, by Europa, stary kontynent czuł się bezpiecznie, nawet chociażby wobec Rosji, ale też wobec innych zagrożeń, których na razie nie wspominamy, bo na razie o nich jest mało mowy, bo to jest główne zagrożenie, zresztą na co zwracał uwagę w czerwcu sekretarz generalny NATO, że Rosja jest tutaj poważnym problemem i najpoważniejszym zagrażającym bezpieczeństwu członków NATO. Ale chodzi o ekonomię i tutaj i Olaf Scholz i Ursula von der Leyen z Komisji Europejskiej, czyli dwóch niemieckich polityków przecież, nawołuje do planu Marszala, nawołuje do planu Marszala dla Ukrainy, czyli wydawania kolejnych pieniędzy i jakiegoś takiego pospolitego ruszenia wśród i zarówno członków NATO, jak i Unii Europejskiej. Pani myśli, że to jest możliwe, że ten plan Marszala to jest rzeczywiście wołanie Niemiec i wyciąganie takiej chorągiewki, idźmy teraz do Ukrainy, ale budujmy Ukrainę i to się uda?
W tym przypadku to akurat powiem, że tak, bo jeżeli chodzi o pomoc rozwojową, taką w odbudowywaniu, to Niemcy bardzo chętnie się w to angażują. Można powiedzieć, no oczywiście to dla nich świetny interes, tak, dla niemieckich firm. Tak też jest.
I bardzo dobrze, bo to chociaż gwarantuje powodzenie całego przedsięwzięcia.
I mają know-how, trzeba też to tak powiedzieć, ale to jest też wynika właśnie z niemieckiej filozofii. My się nie angażujemy militarnie, ale pokojowo, czyli właśnie w proces odbudowy, demokratyzacji, pomocy humanitarnej. I to Niemcy robią. W różnych regionach konfliktu i też od razu w Ukrainie zaczęli. W związku z tym tutaj to jest szansa i też nie oszukujmy się, czasami to jest dobre, że nie wszyscy robią jedno, tak, że jest jakiś podział pracy, ale akurat no Niemcy tutaj jak na tak silną gospodarkę i takie znaczenie w Europie, no byłoby za mało, gdyby powiedzieli, że my tylko tutaj w odbudowę się włączymy, ale tak jak powiedziałam, na pewno to Niemcy będą chcieli robić, tutaj będzie ich poparcie i też poparcie niemieckiego społeczeństwa, bo trzeba też widzieć, że czego mi brakuje właśnie wśród elit niemieckich polityków, tego przywództwa, że Scholz sam mówi, że ja nie mogę czegoś tutaj bardziej napierać na te wysyłanie sprzętu, bo społeczeństwo jest tutaj podzielone i sobie nie do końca tego życzy. No, ja bym sobie życzyła, że przywódca niemiecki stanął i powiedział, będziemy wysyłać sprzęt, drodzy rodacy, nie bójcie się, my was obronimy, ale to jest konieczne. A jednak niemiecka socjaldemokracja bardzo patrzy na słupki poparcia i nie ma takiego powiedzenia, no drodzy rodacy, teraz trzeba, znaczy było powiedziane, ale już z tymi czynami jest gorzej, bo właśnie jest strach przed opinią publiczną, także dlatego właśnie jak powiedziałam, bo w Niemczech zawsze są jakieś wybory i zawsze jakiś rand stoi tuż przed głosowaniem i stąd też to jest czasami o wiele trudniejsze tak mówić, teraz my będziemy trochę przeciwko własnym wyborcom.
I to myślę, że warto o tym pamiętać, myśląc, oceniając i analizując politykę niemiecką bezpieczeństwa, w tym politykę w Sojuszu Północnoatlantyckim. Bardzo dziękuję. Dr Agnieszka Łada-Konefał, niemcoznawczyni, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Podcast zrealizowany przez Free Range Productions.